choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. To słowo z listu świętego Jakuba, które przed chwilą usłyszeliśmy, by sprowadzić kapłanów do chorego, jest w naszych polskich realiach takie naturalne, takie oczywiste. Jeżeli czegoś potrzebujemy w wymiarze duchowym czy sakramentalnym, to każdy wie, gdzie jest kapłan. Nawet patrząc na czas pielgrzymki, to widzimy, że kapłanów nie brakuje. I to właśnie kapłan jest przewodnikiem grupy. Jeżeli mamy jakiś problem, pytanie, to możemy podejść, zapytać. Zobaczmy, idziemy już czwarty dzień na pielgrzymce. Czy mogę wam zadać takie jedno małe pytanie? Czy w czasie drogi, jako grupa, pomodliliście się za swojego przewodnika, za swojego proboszcza, księży pracujących w waszych parafiach? I nie chodzi mi tylko o modlitwę przy okazji codziennego różańca na pielgrzymce, o tą modlitwę wspólnotową, ale tak od siebie, indywidualnie. Czy pomodliłeś się za kapłanów? Czy my mamy w sobie zwyczaj, aby w naszych indywidualnych modlitwach pamiętać o kapłanach, o papieżu, o biskupach? Czy w naszych modlitwach pamiętamy o sprawie nowych powołań? Jeżeli pamiętamy, to w imieniu wszystkich księży chcę wyrazić naszą wdzięczność. Natomiast jeśli tej modlitwy w naszym życiu brakuje, to proszę was, módlcie się za kapłanów i módlcie się o nowe powołania do służby w Kościele. Ta modlitwa jest nam naprawdę bardzo potrzebna. W wielu krajach na świecie są sytuacje, że tych kapłanów nie ma lub jest ich bardzo mało. Kiedyś słuchałem rekolekcji kapłana, który pracuje w Kazachstanie. Opowiadał, że wiele parafii w tamtym rejonie świata pozbawionych jest kapłana. Ludzie w tych miejscach gromadzą się w kościele. Na ołtarzu są rozłożone szaty do celebrowania mszy świętej. Zgromadzeni ludzie się modlą, śpiewają pieśni religijne. Jednak mszy świętej nie ma. Nie ma komunii świętej. Nie mogą przyjąć komunii świętej. Do chorego nie można sprowadzić kapłana, bo po prostu kapłanów brakuje. Kapłanów nie ma. Wiele się mówi o kapłanach. Jest to wiadoma sprawa. Nikt temu nie może zaprzeczyć. Często te różne osądy są nieprawdziwe i można wtedy mówić o plotkach. Ale patrząc, by chociaż na nasze rodzinne spotkania, różne rozmowy, tematy, różnych medialnych spraw, to kapłani są w nich obecni. I rzeczywiście musimy przyznać, że różnie się mówi. Jednak, jak czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Tematem dzisiejszej konferencji będzie w pierwszej części sakrament kapłaństwa. Ten wielki dar dla niegodnego człowieka, który Jezus ustanowił obok Eucharystii w Wielki Czwartek. Katechizm Kościoła Katolickiego pisze, że sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa apostołom nadal jest spełniane w Kościele, aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, czyli święcenia biskupie, prezbiterat i diakonat. Ten, kto przyjmuje święcenia, otrzymuje przez posługę biskupa dar Ducha Świętego, który daje mu świętą władzę pochodzącą od samego Jezusa. Drodzy w Panu, sakrament święceń to niesamowite narzędzie Ducha Świętego, przez które mogą być sprawowane inne sakramenty, a Duch Święty może ożywiać i uświęcać lud Boży, czyli każdego z nas. Zobaczmy, że samo łacińskie słowo sacerdos oznacza dającego dostęp do tego, co święte. Drugie słowo określające kapłana to pontifex i oznacza budującego mosty. I rzeczywiście tak jest, że kapłan buduje pomost pomiędzy doczesnością a wiecznością oraz między człowiekiem a Bogiem oraz wspólnotą. Mamy jeszcze jedno greckie słowo określające kapłana. To słowo presbiter, które oznacza przełożonego dawnej gminy chrześcijańskiej, starszego nie tyle wiekiem, co wyższego funkcją. Katechizm Kościoła zwraca uwagę, że każdy ochrzczony ma udział w jednym skutecznym kapłaństwie Jezusa, które istnieje w dwóch rodzajach: jako powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących i jako kapłaństwo hierarchiczne, czyli krótko mówiąc służebne. Kapłan to ten, który ma służyć, jak Chrystus. Sakrament kapłaństwa upodabnia do Jezusa w wypełnianiu trzech głównych zadań: nauczaniu, uświęcaniu oraz rządzeniu. Kapłan działa w osobie samego Chrystusa, który uobecnia swoje działanie przez Niego, zwłaszcza wtedy, gdy kapłan dokonuje aktów sakramentalnych. Trochę tak teraz zrobiło się może teologicznie. Chodzi tu po prostu o to, że Jezus działa w osobie kapłana, zwłaszcza kiedy ten głosi Słowo Boże, udziela sakramentu Chrztu Świętego, odprawia mszę świętą. To Jezus jest tym, który działa. Zaczęliśmy nasze tegoroczne konferencje od sceny zwiastowania i tego wielkiego zaufania Panu Bogu przez Maryję. Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś: nikt nie byłby lepszym kapłanem niż Maryja. Bez wahania mogła powiedzieć: to jest ciało moje, ponieważ rzeczywiście obdarzyła Jezusa ciałem. A jednak Maryja pozostała skromną służebnicą pańską, tak że zawsze możemy zwracać się do niej jak do naszej matki. Jest jedną z nas i na zawsze jesteśmy z nią zjednoczeni. Po śmierci swojego syna żyła dalej na ziemi, aby wzmocnić apostołów w ich posługiwaniu, być im matką, aż do czasu, kiedy ukształtował się wczesny Kościół. To ukształtowanie Kościoła nastąpiło w chwili zesłania Ducha Świętego. W wieczerniku była obecna Maryja, matka kapłanów. Kochani, idziemy do naszej jasnogórskiej Pani. Proszę Was raz jeszcze, módlcie się za kapłanów przez wstawiennictwo Matki Kościoła. Jeszcze raz to powtórzę. Proszę Was, módlcie się za kapłanów przez wstawiennictwo Matki Kościoła. Drodzy pielgrzymi, droga do kapłaństwa rozpoczyna się w naszych środowiskach rodzinnych. To rodzina jest tym miejscem, gdzie powołanie kapłańskie się rodzi. Jeżeli w naszych rodzinach nie będzie miejsca na modlitwę za kapłanów i o nowe powołania, a będą obecne tylko różne wypowiedzi, to rozwijające się powołanie kapłańskie będzie miało trudności, aby się narodzić lub mieć odwagę ujawnić. Kiedy młody człowiek decyduje się na drogę kapłańską lub zakonną, to nie zniechęcajmy go od tej decyzji, ale wspomagajmy dobrym słowem i modlitwą. Idą z nami klerycy z naszego kaliskiego seminarium. To ci, którzy odważyli się pójść drogą powołania i obecnie przygotowują się do różnych posług i święceń. Jeżeli jest obecny kleryk lub siostra zakonna w grupie, to proszę, podzielcie się swoim świadectwem powołania. Jeżeli ksiądz przewodnik zechce, to również niech da świadectwo swojego powołania. To jest zawsze ważne dla człowieka, który myśli o drodze powołania kapłańskiego czy zakonnego. Jeżeli jest osoba, która zastanawia się nad powołaniem kapłańskim lub zakonnym, to niech ma odwagę podejść do kapłana, siostry zakonnej, kleryka. Nie bójmy się pytać. Jak mówi nasze polskie przysłowie, kto pyta, nie błądzi. Wróćmy raz jeszcze do listu świętego Jakuba. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Drugim sakramentem, o którym dzisiaj powiemy, jest namaszczenie chorych. Jest to sakrament uzdrowienia chrześcijańskiego. Jedną z najbardziej wyjątkowych cech chrześcijaństwa jest troska o ludzi starszych, chorych i potrzebujących opieki. Sam Jezus powierzył swoim uczniom troskę o chorych jako jedno z najważniejszych zadań. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: uzdrawiajcie chorych, a w Ewangelii według świętego Marka słyszymy: będą na chorych kłaść ręce, a ci zostaną uzdrowieni. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że przez święte namaszczenie chorych i modlitwę prezbiterów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił, a także zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra ludowi Bożemu. Chorzy są tym szczególnym skarbem Kościoła. Wspólnota Kościoła troszczy się o chorych, a chorzy swoim cierpieniem i modlitwą wstawiają się za Kościołem u Chrystusa. Zobaczmy, że niemal powszechne jest przekonanie, że namaszczenie chorych jest ostatnim sakramentem w życiu człowieka. Wielu ludzi uważa, że jest to tylko sakrament dla umierających, a niektórzy nawet myślą, że dla umarłych, a obecność księdza przy człowieku chorym to zwiastun rychłej śmierci. To dziwne i nieprawdziwe przekonanie sprawia, że sakrament chorych odkłada się do ostatnich minut, a czasami kapłana wzywa się po śmierci chorego. Należy jednak pamiętać, że sakramenty są przeznaczone tylko i wyłącznie dla żywych. Czasami zastanawiam się, jak to jest, że w parafiach są odwiedziny chorych. Jest na przykład parafia licząca 6 tysięcy osób, a chorych zgłoszonych do odwiedzin jest tylko 30, 20, 40 czasami. Wynika z tego, że nie ma chorych. Ludzie nie chorują. Jednak kiedy idzie się z kolędą, to widać, że wiele jest osób, które mogłyby korzystać z odwiedzin kapłana, ale z różnych staroświeckich zabobonów, przekonań i zaniedbań są tego pozbawieni. Rodzina nie chce zawołać księdza z posługą, bo boi się, że chory się tak przestraszy, że umrze. A później jest kombinowanie. Wszystko na ostatnią chwilę, na szybko, a czasami nawet po śmierci chorej osoby. Problem jest później w kancelarii. Jaką dać odpowiedź na pytanie, w jakie sakramenty był zaopatrzony zmarły? Co tu później powiedzieć? Kochani pielgrzymi, w naszych domach są osoby, które potrzebują sakramentu namaszczenia chorych. Jeżeli je kochamy i zależy nam na nich, zależy nam na ich dobru, zwłaszcza dobru duchowym, to nie traktujmy tego sakramentu jak ostatnie namaszczenie, a księdza jak zwiastuna śmierci i nieszczęścia. Sakrament chorych prowadzi przede wszystkim do uzdrowienia duchowego, ale zdarza się również, zwłaszcza gdy przyjęty jest z głęboką wiarą i taka jest wola Boża, że pomaga również w uzdrowieniu fizycznym. Jak mówi Jukat, namaszczenie chorych obdarza pociechą, pokojem i siłą oraz ściśle jednoczy chorego w jego niedomaganiu i cierpieniu z Chrystusem. Może komuś z nas nasuwa się pytanie, w takim razie kto może przyjąć ten sakrament? Drodzy pielgrzymi, ten sakrament może być udzielany w rozmaitych sytuacjach związanych z cierpieniem. Kiedy człowiek jest w czasie trwania ciężkiej choroby, kiedy jest w niebezpieczeństwie śmierci, kiedy jest w podeszłym wieku, kiedy jest przed operacją, kiedy uległ jakiemuś wypadkowi lub w ostatnich chwilach życia. Poważne niebezpieczeństwo, w którym znajduje się człowiek, sprawia, że można ten sakrament przyjąć. Często z sakramentem namaszczenia związana jest spowiedź oraz przyjęcie komunii świętej. To wszystko sprawia, że Duch Święty prowadzi człowieka do oczyszczenia, uzdrowienia i wzmocnienia. Kiedy chodzę z posługą sakramentalną do chorych, to widzę, jak wiele osób nie wie, jak ma się zachować, mijając księdza z komunią świętą. Czasami widać, jak ludzie przechodzą na drugą stronę ulicy, udają, że nie widzą kapłana z Najświętszym Sakramentem. Chowają się do mieszkań lub, jak są w domu, gdzie jest chory, to uciekają do innego pokoju, zamykają się nawet w łazience. A przecież idzie Jezus, obecny w Komunii Świętej. Czy naprawdę przyklęknięcie na kolano jest tak bardzo wymagające? Czy to aż tyle kosztuje wysiłku i poświęcenia? A może to wstyd? Może wstydzę się przyznać publicznie do swojej wiary? Co powiedzą o mnie sąsiedzi, znajomi, nawet moja własna rodzina? Przecież to jakieś średniowiecze klękać przed Jezusem. Na pielgrzymce w grupie to takie proste, łatwe, to takie naturalne. Kochani, nie bójmy się tego sakramentu. Dbajmy w wymiarze duchowym o naszych chorych i nie bójmy się publicznie przyznać do wiary. A kiedy następnym razem spotkamy kapłana, który niosąc Jezusa w Komunii Świętej idzie do chorego z posługą sakramentalną, nie wstydźmy się przyznać do naszej wiary. Zakończmy dzisiejszą konferencję modlitwą o nowe i święte powołania, aby nie zabrakło tych, którzy będą przynosić chorym Jezusa w Komunii Świętej, a nas wszystkich będą umacniać sakramentami, które są narzędziami Ducha Świętego. Jezu Boski Pasterzu, Ty powołałeś apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tych ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego mistycznego ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie, spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.